Mówiłem ostatnio, iż filozofia oraz praktyka klasycznej jogi, według tego, jak się prezentuje oraz co sama mówi o sobie, jest niebezpieczną dla chrześcijaństwa antyinicjacją, czy też wyrafinowanym samobójstwem. Stąd myślenie jogi szczególnie groźne jest dla chrześcijańskiej koncepcji zbawienia, zwłaszcza gdy myślenie to potraktuje się poważnie, biorąc je jako całość. Wynika z tego, iż jakakolwiek chrześcijańska asymilacja praktyki jogi wymaga wcześniejszego demontażu całości, aby sztucznie wyodrębnić to, co wydaje się godne zastosowania czy praktyki. Powstaje jednak pytanie, czy jest to w ogóle możliwe, a jeśli tak, to w jakiej mierze? To zasadnicze pytanie jest prawdziwe także dla tzw. hatha jogi, która stała się najbardziej popularna. Popularność ta płynie jednak często z fałszywego pojmowania hatha jogi oraz wybiórczego traktowania, i to w sposób dyletancki, niektórych jej ćwiczeń, co może być z wielu powodów niebezpieczne. Jak zauważa bowiem Riady, nie należy mylić nigdy hatha jogi z gimnastyką. Jej funkcje oraz cele są bowiem dużo bardziej ambitne i skomplikowane i jak wszędzie nieodłączne od pewnych założeń filozoficzno-religijnych. Zdrowie fizyczne nie jest bynajmniej jej główną troską, a ewentualne korzyści zdrowotne są jedynie pewnym skutkiem ubocznym. Hatha joga była bowiem ściśle związana z tantryzmem i ubogacona przez jego koncepcję. Założenia pesymistyczne klasycznej jogi oraz płynący z nich radykalny ascetyzm zostają tu nie tylko osłabione, ale jakby w pewien sposób symetrycznie odwrócone. Ciało jest tu bowiem nie tyle źródłem cierpienia, co raczej najpewniejszym i najdoskonalszym narzędziem, które człowiek ma do dyspozycji dla przezwyciężenia śmierci. O ile w klasycznych formach jogi droga do ostatecznego wyzwolenia, czy swoiście pojmowanego zbawienia, prowadzi poprzez stopniowe, ale i radykalne zrywanie z życiem, kosmosem czy bolesną egzystencją, o tyle droga hatha jogi jest drogą pełnej akceptacji ciała oraz swoistej resakralizacji kosmosu. Chodzi więc nie tyle o ucieczkę od ciała, ale o zbawienie poprzez ciało. A ponieważ można uzyskać zbawienie, czy raczej wyzwolenie już w tym życiu, należy zachować ciało jak długo się da i to w doskonałym stanie. Właśnie dla ułatwienia zbawczych technik i medytacji. Co więcej, jest tu istotne założenie, że bez zdrowego ciała nie dostąpi się szczęśliwości czy zbawienia. Wynika to z kolei z przekonania, że ludzkie ciało jest analogicznym i miniaturowym obrazem boskiego kosmosu, czyli jest właśnie mikrokosmosem. Przekonanie to ma natomiast charakter ściśle religijny, sakralny czy nawet kultyczny. Jeżeli bowiem ciało uważa się w tych założeniach niekiedy za miejsce ważniejsze od zewnętrznych miejsc kultu czy pielgrzymek, to w sumie oznacza, że jest ono najważniejszym miejscem swoistej kosmicznej liturgii. Odkrywamy więc tu religijny kult ludzkiego ciała, które należy jednak ciągle udoskonalać, by rozwijając wszystkie jego możliwości, rozszerzyć, przekształcić, czy też dokonać swoistej kosmizacji tego ciała, co jest odpowiednikiem zbawienia. Aby osiągnąć to antropokosmiczne wydoskonalenie ciała, należy zacząć od dokładnej znajomości wszystkich jego narządów oraz fizjologicznych funkcji. Doskonałość ciała, o której mowa, nie dotyczy jednak tej paramedycznej higieny czy fizjologicznej atletyki, które mają charakter wstępny, ale bynajmniej nie tak neutralny, jak się sądzi. Działania higieniczne i zdrowotne zagorzone są bowiem głęboko w kontekście spirytystycznym i przemieszane z magią. Fizjologiczne oczyszczenia mają bowiem jednocześnie charakter higieniczny i magiczny, zaś poznawanie owej zabarwionej mistycznie fizjologii dokonuje się niekiedy pod czujnym okiem opiekuńczych bóstw. Chodzi więc tu ciągle o kosmofizjologię, zanurzoną dogłębnie w religijnym klimacie, celem poznania której jest ostatecznie otrzymanie nowego ciała, zwanego ciałem subtelnym. Hatha yoga jest więc związana zarówno z owym ciałem subtelnym, jak i zwykłym fizycznym ciałem, gdzie doskonale wyćwiczone oraz swoiście oczyszczone ciało fizyczne może obsługiwać również subtelne ciało. A właściwie to oba ciała spotykają się w pewnych punktach zwanych czakrami, jednocząc się jakby wzajemnie i tworząc jedno udoskonalone ciało. Filozofia nowego ciała, która odpowiada w pewnym stopniu ciału człowieka Boga, ma długą indoaryjską i prearyjską historię. Hipoteza ta pod pojęciem słynnego ciała astralnego, czy też ciała eterycznego, jest ulubionym konikiem spirytystów i okultystów. Niektórzy z nich chcieliby podciągnąć pod te materialistyczno-energetyczne kategorie również duchowe ciała, o których mówił święty Paweł, czy też chrześcijańskie pojęcie duchowej duszy. Tego rodzaju pojęciowy zamęt, przenikający ze spirytyzmu oraz okultyzmu do zupełnie praktycznych sfer medycyny czy psychologii, może być niebezpieczny dla chrześcijańskiej koncepcji zbawienia. O tym następnym razem.